zgodnie z przepisami ustawy samorządowej i statutu miasta Poznania wraz z tym dokumentem dostarczono Państwu porządek, proponowany porządek dzisiejszej sesji i według tego porządku będziemy postępować. Przystępuję do realizacji punktu drugiego, komunikaty. W tym punkcie chciałbym Państwa poinformować, że do Rady Miasta Poznania wpłynęły uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 kwietnia bieżącego roku w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia miasta Poznania. Dwa, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego orzekające nieważność uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz część A w Poznaniu ze względu na istotne naruszenie prawa i wezwanie do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchyleniem i wejściem w życie uchwały z dnia 15 marca w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz część A w Poznaniu. To jest z kolei wezwanie od innej osoby, a nie od wojewody. Ponadto przedstawiłem i Państwo to otrzymali bieżącą informację na temat złożonych do Rady Miasta skarg i wniosków przekazanych organom właściwym w pierwszym kwartale tego roku. To jest informacja jednocześnie od dzisiejszej sesji w związku z kontrolą procedury skargowej prowadzonej wcześniej przez Urząd Wojewódzki. Taką informację będę przedstawiał Państwu na każdej sesji. Ponadto dzisiaj wpłynął dokument, który jest wymagany statutem i on zostaje w tej chwili przekazany Państwu radnym do wiadomości. Natomiast ja jestem zobowiązany o tym poinformować, że wpłynął dokument od Pana Prezydenta Jacka Jaśkowiaka dotyczący informacji o wykonaniu uchwał Rady Miasta Poznania podjętych w drugim półroczu 2015 roku oraz uchwał, których wykonanie ma charakter ciągły oraz wpłynął i również został Państwu radnym przekazany, a zwłaszcza Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, raport z wykonania w 2015 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu, programu na lata 2015-2017 i Komisja Polityki Przestrzennej nim dysponuje. W punkcie komunikaty zgłosiła się Pani Radna Ewa Jemielity. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. W imieniu Komisji Samorządowej chciałam prosić o wprowadzenie do programu dzisiejszego naszej sesji uchwały nr 451/16 w sprawie skargi Rady Osiedla Kiekrz na Prezydenta Miasta Poznania.
Jaki numer, przepraszam?
451/16.
W jakim miejscu Pani proponuje, żeby to zrobić? No. Czy tradycyjnie po 18?
Myślę, że
punkcie,
tradycyjnie po punkcie 18 będzie.
Czyli 18a, dobrze, będziemy to głosować. Pani Radna Katarzyna Kretkowska, dziękuję. Bardzo proszę.
Ja chciałam prosić Pana Przewodniczącego, jeżeli to jest możliwe, ażeby w dwóch zdaniach dodał Pan Przewodniczący, skoro Pan o tym mówi w komunikatach, czego dotyczą zastrzeżenia w planie przyjętym przez Radę Miasta Sołacz A, ponieważ jest to bardzo wrażliwy teren w Radzie Miasta, długo dyskutowany i teraz taka padła sucha informacja, że jest odrzucony ten plan. Może warto byłoby w dwóch zdaniach po prostu powiedzieć, o co chodzi.
Tam zostały podniesione dwa argumenty. Jeden, który był bardzo opisowo sformułowany, że Rada wystąpiła poza kompetencje, które są jej nadane ustawą, ale tak naprawdę bez analizy prawnej ja sam nie jestem w stanie dojść, w którym miejscu. I drugi fragment, który był sformułowany podobnie jak zresztą w poprzednim uchylonym planie, że plan przewiduje, że w niektórych budynkach jest możliwe odstępstwo od linii zabudowy poprzez zgodę na budowanie, nie wiem, wykuszy, występów o wielkości do metra czy półtora metra. I w niektórych miejscach jest, zdaje się, tak, że linia zabudowy się pokrywa z linią graniczną planu. W związku z tym taką decyzją Rada wykroczyła poza granice planu. Wydaje mi się, że akurat w takim punkcie uchylenie całego planu nie jest istotnym naruszeniem. Wystarczyłoby uchylić dokładnie ten punkt i nic by to nie zmieniło. Ale w skrócie to są takie dwa rzeczy, na ile ja potrafię to z pamięci odpowiedzieć. Tego pierwszego naprawdę nie do końca zrozumiałem, więc to, ale te dokumenty są dostępne, więc każdy z Państwa radnych może się zapoznać z tym. Jeszcze pan radny Marek Sternalski, bardzo proszę. Rezygnuje pan radny, dobrze. W takim razie rozstrzygniemy o wniosku pani radnej Ewy Jemielity. Pani radna, przypominam, proponowała, żeby w punkcie 18a rozpatrzyć przygotowaną przez Komisję Samorządową skargę Rady Osiedla Kieksz na prezydenta miasta Poznania. Czy jest głos przeciwny? Nie widzę. Proszę Państwa o podjęcie decyzji, o głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem porządku dzisiejszej sesji o punkt 18a? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada zgodziła się na uzupełnienie porządku obrad o ten punkt. Ponieważ nie ma dalszych zgłoszeń w dyskusji, przystępujemy do realizacji porządku dzisiejszej sesji. Przystępujemy. Pan radny Tomasz Lewandowski, bardzo proszę. Tak.
Panie Przewodniczący, proszę o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały 452/16 w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Lotnictwa Polskiego 13 na prezydenta miasta Poznania.
452/16, tak jest. Skarga Wspólnoty.
W jakimś ostatnim merytorycznym punkcie 18b porządku obrad.
Słucham? 18b po tej skardze Rady Osiedla. Dobrze, to jest Wspólnoty jakiej?
Osiedla Lotnictwa Polskiego 13.
To jest projekt uchwały przygotowanej przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, która się tą skargą zajmowała. Czy jest głos przeciwny temu uzupełnieniu porządku? Dzisiaj nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za uzupełnieniem porządku dzisiejszej sesji o punkt 18b, czyli projekt uchwały PU 452/16 w sprawie skargi Osiedla Lotnictwa Polskiego na prezydenta miasta Poznania? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy już oddali głos, czy jeszcze nie? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 28 za, bez przeciwnych i wstrzymujących, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada również to uzupełnienie porządku sesji podjęła. Jeszcze informacyjnie nas sekretarzy dzisiejszej sesji powołuje panie radne Klaudię Strzelecką i Małgorzatę Woźniak. I to wszystko w punkcie komunikaty. Przystępujemy do punktu trzeciego, oświadczenia. Przed dzisiejszą sesją chęć wygłoszenia oświadczeń zgłosili państwo radni Tomasz Lipiński, Katarzyna Kretkowska i Wojciech Kręgleski. I proszę Państwa w takim razie o przedstawienie swoich oświadczeń. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, dwa tygodnie temu część radnych wraz z prezydentem Jaśkowiakiem, prezydentem Wudarskim i oficerem rowerowym była w Kopenhadze, by zobaczyć tamtejsze rozwiązania rowerowe i sprawdzić, które z nich można przełożyć bezpośrednio na poznański grunt. I chciałbym z tego miejsca tym Państwu, którzy w tej wizycie nie brali udziału, przedstawić takie krótkie podsumowanie tego naszego wyjazdu. Otóż, Szanowni Państwo, faktycznie jest tak, że w stolicy Danii królują rowery. Są wszędzie, dosłownie wszędzie. Ponad 50% wszystkich podróży odbywa się na rowerze. Na skrzyżowaniach korki na pasach rowerowych są większe niż na części samochodowej. Trudniej zaparkować rower niż samochód, chociaż parkingów rowerowych jest kilka razy więcej. Ale czy mają podobne problemy jak my? No, takie podstawowe cztery problemy, które mieszkańcy Poznania podnoszą przeciwko rowerom, jest to, że na rowerze nie da się zrobić zakupów na przykład. W Kopenhadze widać, że można. Że na rowerze nie da się odwieźć dzieci do przedszkola. Da się odwieźć dzieci do przedszkola. Sezon rowerowy trwa tylko kilka miesięcy w roku. Da się jeździć również, jak jest śnieg. Na rower nie można się ładnie ubrać. Można się ładnie ubrać na rower również. Także tutaj te problemy... Natomiast chciałbym krótko porównać oba miasta, ponieważ liczba mieszkańców Kopenhagi i Poznania jest w miarę taka sama. Wysokość nad poziomem morza, Kopenhaga leży nad morzem, więc te różnice są dużo mniejsze, jest bardziej płasko. Natomiast Poznań też nie jest jakoś specjalnie górzysty, także warunki geograficzne są w miarę podobne. Klimat. Temperatura w ciągu roku również jest podobna. Co prawda u nich zimy są trochę cieplejsze, lata trochę chłodniejsze, natomiast te temperatury są porównywalne. Opady w ciągu roku, u nich nawet więcej pada niż u nas, także warunki klimatyczne podobne, u nas nawet trochę lepsze. Natomiast, proszę Państwa, główny problem to po lewej stronie to jest zarys Kopenhagi, jej kształt, natomiast tak naprawdę ona jest trzy razy mniejsza niż Poznań. W związku z czym, gdyby to przełożyć na mapę Poznania, no to faktycznie widać, że ta Kopenhaga jest zdecydowanie od Poznania mniejsza. Natomiast co sprawia, że w tej Kopenhadze te rowery faktycznie królują? Przede wszystkim według badań ankietowych wśród mieszkańców Kopenhagi 70% z nich wybiera rower, ponieważ jest szybszy i wygodniejszy niż transport samochodowy. Ochrona środowiska czy koszty są tutaj marginalne, mniej niż 10% mieszkańców decyduje się na rower, dlatego że to jest proekologiczne czy mniej kosztowne niż samochód. No i przede wszystkim infrastruktura, to na co składa się to 70% wygody, szybkości, to jest infrastruktura i czas dojazdu. I faktycznie inwestują w infrastrukturę, parkingi wielopoziomowe są rowerowe zamiast samochodowych. Jeżeli trzeba, to potrafią zbudować piękny most tylko dla rowerów, po to, żeby tym mieszkańcom się faktycznie sprawnie... I ścieżki rowerowe faktycznie jest ich mnóstwo. Co prawda nie do końca jest tak, że oni infrastrukturę rowerową robili kosztem samochodowej. Prawda jest taka, że kilkadziesiąt lat temu oni zlikwidowali tramwaje i torowiska przekształcili w jezdnie samochodowe. Później w obliczu kryzysu naftowego w latach 70. zrobiła się u nich moda na jazdę rowerową i ścieżki rowerowe faktycznie powstały kosztem pasów samochodowych, ale one wcześniej były poszerzone kosztem tramwajów, więc wniosek jest z tego prosty. Rowery opanowały Kopenhagę kosztem komunikacji publicznej, a chyba nie tędy droga. Pamiętajmy też, że mówimy tylko o tej Kopenhadze właściwej, o tak naprawdę o centrum, ponieważ Kopenhaga jest troszkę... zbudowana jak Paryż. Znaczy Kopenhaga właściwa to jest tylko część, reszta obrzeża to jest no, normalne miasto, nie ma takiej jasnej granicy między Kopenhagą a przedmieściami. A te statystyki rowerowe to 50 czy 60% komunikacji dotyczy tylko i wyłącznie tego ścisłego centrum tej Kopenhagi właściwej. Po tych obrzeżach również jeździ się na rowerach, oczywiście pewnie bardziej niż po Poznaniu, natomiast tam raczej jest to półśrodek w dotarciu do, na przykład do kolejki miejskiej niż docelowy środek transportu. Rowery jako jedyny środek transportu tylko i wyłącznie dominuje w centrum Kopenhagi. Ten czas dojazdu. Przeciętny mieszkaniec Kopenhagi spędza na rowerze 12 minut. To oznacza, że 6 minut jedzie do pracy i 6 minut do domu. Mając taki czas dojazdu, faktycznie nie opłaca się używać samochodu. Ja na przykład potrafię 6 minut dziecko pakować do samochodu, a tak bym rzucił na pakę i pojechał. Podsumowując, Szanowni Państwo, nie będziemy nigdy drugą Kopenhagą, a próby wprowadzenia jej na siłę spowodują duży opór społeczny i karykaturalne efekty. Bądźmy po prostu pierwszym Poznaniem, rozwijajmy infrastrukturę rowerową, ale lokalnie, żeby dzieciaki mogły bezpiecznie na rowerach dojeżdżać do szkoły, a dorośli do przystanków tramwajowych. Niech to 6 minut w jedną stronę będzie dla nas wyznacznikiem opłacalności transportu rowerowego. Natomiast jeśli chcemy robić coś transdzielnicowego, to nie bójmy się tego robić z rozmachem. Nie utrudniajmy na siłę życia kierowcom w nadziei, że przesiądą się na rowery, bo to jest absurd. Nie mieści się droga rowerowa, pasy dla samochodów i to torowisko tramwajowe, to zbudujmy estakadkę na przykład, tak? Nie stać nas, to wydaliśmy 30 milionów na kioski z hot dogami na stadionie, wydaliśmy 12 milionów na remont jednego z liceów, kilkadziesiąt milionów na system ITS, który nie do końca działa, w związku z czym znajdziemy spokojnie te parę złotych, żeby taką estakadę na przykład na Grunwaldzkiej móc zrobić. A racjonalny mieszkaniec Poznania sam sobie wybierze, jak chce dojechać do pracy. Nie ingerujmy w to, dajmy mieszkańcom wybrać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu radnemu za to przedstawienie efektów wizyty studyjnej rady w Kopensadze. Tak, ale...
Jak pan sobie życzy na następnej sesji, następne oświadczenie.
Bardzo proszę, ze wszystkimi szczegółami, tak. Ale generalnie myślę, że to jest dobry przykład, że jeśli odbywa się coś takiego jak wyjazd studyjny, że później na sesji jest przedstawiona krótka informacja o tym, co było w przebiegu i co istotnego państwo, którzy tam byli, zobaczyli, żeby podzielić się tymi efektami również z tymi, którzy nie byli, a zwłaszcza jeśli to jest tak barwnie przedstawione, to tym bardziej warto. Kolejne oświadczenie, pani radna Katarzyna Kretkowska.
Trzeba przyznać jeszcze a propos Kopenhagi, że w czasie tych dwóch dni w Kopenhadze uczestniczyliśmy w różnych spotkaniach z samorządami, z agendami rządowymi dotyczącymi ruchu rowerowego w mieście i na wszystkie te spotkania pan prezydent Jaśkowiak i pan wiceprezydent Wudarski konsekwentnie jeździli na rowerach. Także konsekwencja jest bardzo ważna i natomiast ja chciałam to...
Przypominam państwu, że oświadczeniem nie prowadzi się dyskusji.
Ale ja nie prowadzę dyskusji, ja dopowiadam. W każdym razie chciałabym moje oświadczenie krótkie poświęcić dwóm sprawom, które pojawiły się na zeszłotygodniowych komisjach. Pierwsza sprawa dotyczy Komisji Oświaty i Wychowania i dotyczy braku wystarczającej ilości miejsc przedszkolnych dla trzylatków w Poznaniu, a konkretnie na osiedlu Kwiatowym i jego okolicach. I dyskutowana była na Komisji Oświaty i Wychowania kwestia wprowadzenia lekkiej przebudowy szkoły podstawowej i gimnazjum na osiedlu Kwiatowym po to, żeby tam mogło zafunkcjonować przedszkole, nowe przedszkole. Chciałam tylko powiedzieć, że na wstępie, że problem braku miejsc przedszkolnych dla trzylatków w Poznaniu, zwłaszcza w niektórych rejonach, które tam silnie się rozwijają i ludzie z małymi dziećmi w nich mieszkają, był do przewidzenia i był przewidywany przez część radnych, także mówiącą te słowa już kilkanaście lat temu, kiedy protestowaliśmy przed likwidacją przedszkoli. Więc w tej chwili ponosimy skutki złej polityki prowadzonej przez poprzednie władze, które narzucały Radzie Miasta, czy próbowały narzucić likwidację przedszkoli. Nie jest to tylko efekt tego, że w tej chwili siedmiolatki czy sześciolatki nie pójdą do szkoły, tylko pozostają w przedszkolach. Pójście sześciolatków do szkoły miało uwolnić miejsca w przedszkolach dla trzylatków i w sposób taki, no, psim swędem, jak to się mówi potocznie, znalazłyby się miejsca dla tych trzylatków, a tak naprawdę one powinny, po prostu te przedszkola powinny być. I teraz mamy brak przedszkola co najmniej dla 80 dzieci na osiedlu Kwiatowym. Wydawało się, że dobrym pomysłem jest to, co tutaj zaproponował Wydział Oświaty i pan wiceprezydent Wiśniewski, żeby po prostu część szkoły zaadaptować pod potrzeby przedszkolne, skoro tam na tym osiedlu brakuje miejsc. Natomiast okazało się, kiedy ten pomysł pojawił się na Komisji Oświaty, przyszli rodzice i przyszli nauczyciele ze szkoły, okazało się, że w tej szkole w tej chwili jest duże przeciążenie, głównie, ale nie tylko z uwagi na uczniów niepełnosprawnych z różnymi deficytami, których tam jest bardzo dużo i pomieszczenia w tej szkole są wypełnione, także piwniczne są adoptowane na cele, także dydaktyczny i po prostu tam nie ma miejsca w tej chwili na zorganizowanie przedszkola. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ta kwestia była bardzo zaogniona na Komisji Oświaty ze strony społeczności szkolnej, która no bardzo apelowała i miała bardzo racjonalne wystąpienia, ażeby tego nie robić, ażeby tego przedszkola w tej szkole na siłę nie wprowadzać, bo to pogorszy znacząco warunki uczenia się dzieciom szkolnym. To nie jest decyzja Rady Miasta, to jest decyzja prezydenta. Dlatego apeluję o to, żeby pan prezydent i pan prezydent Wiśniewski nie podejmowali tej decyzji o wprowadzeniu tego przedszkola do tej szkoły, bo będzie to bardzo źle odebrane przez społeczność, a my na Komisji Oświaty widzieliśmy problem, było to bardzo dobrze zilustrowane na filmach, zdjęciach przez tych rodziców i przez tych nauczycieli. I chciałam powiedzieć, że ja rozumiem pana rozumiem dylemat, no bo jest dylemat, bo potrzebujemy przedszkola na osiedlu Kwiatowym, natomiast mamy też szkołę, która jest przeciążona, jak się okazuje. Więc wprowadzenie tam przedszkola okazało się nie być dobrym pomysłem. I rozumiem pana wiceprezydenta Wiśniewskiego, bo jak każdy człowiek, jak każdy z nas, mamy jakiś pomysł, nad czymś pracujemy, czy ktoś nam coś podsuwa, wydaje się, że jest wszystko okej, że rozwiązujemy fajnie jakiś problem, a potem w ostatniej chwili się okazuje, że nie można tego zrobić, bo coś tam, no to nie jest miłe. Natomiast chciałabym zaapelować do pana wiceprezydenta, żeby odstąpił od tego pomysłu i tak jak mówiliśmy na Komisji Oświaty, znajdźmy inną lokalizację w tej okolicy na przedszkole po prostu. Jeżeli są środki po stronie Fundacji Familijnej Poznań, może można to będzie zrobić wspólnie, czy jakiś budynek do adaptacji, czy jakaś działka. Trzeba rozwiązać problem braku miejsc przedszkolnych. I chciałam tutaj powiedzieć, ponieważ państwo wiecie, że nie jestem skłonna chwalić Platformy wtedy, kiedy nie ma powodów ku temu, czy prezydenta, kiedy nie ma, ale chciałam przy okazji powiedzieć, że bardzo mi się podoba styl, w jakim pan prezydent Wiśniewski zarządza oświatą, ponieważ słucha dyrektorów. Tak, jest to znacząca zmiana jakości w stosunku do tego, z czym borykaliśmy się przez wiele lat w tym mieście i na tej sali sesyjnej także. I po prostu, i chciałabym, żeby pan wiceprezydent dalej tak postępował. Natomiast w tym wypadku prosiłabym, żeby po prostu nie forsował tej decyzji wbrew rodzicom i wbrew nauczycielom. I sądzę, że też tak uczyni pan wiceprezydent. Natomiast druga sprawa dotyczy Komisji Kultury. Byliśmy na posiedzeniu Komisji Kultury w Muzeum Archeologicznym. Nasłuchaliśmy się bardzo wielu informacji świadczących o jakości, bardzo dobrej jakości pracy naukowej i ekspozycyjnej naszego muzeum, które przecież od wielu lat jest też naszą chlubą i wizytówką i bardzo dużo ciekawych wystaw znaczących i znacząca praca archeologów, także naukowa, którą może mniej widać na zewnątrz, ale która jest przecież podstawą pracy tej placówki, naszej jednostki. I na koniec, a w przyszłym roku ta placówka obchodzi 160 lat swojego funkcjonowania. Natomiast na koniec usłyszeliśmy, jakie są, nie po raz pierwszy, jakie są płace w tej placówce po podwyżkach, które Rada Miasta na ten rok budżetowy uchwaliła. Podwyżka, w zasadzie regulacja, 200 zł brutto na etat. Co zaskutkowało tym, że także pracownicy wieloletni, także z doktoratami, zarabiają 2000 brutto na miesiąc, 1800 zł brutto na miesiąc. I jest to ta sytuacja jest znowu wynikiem kumulacją wielu lat zaniedbań, zamrożenia płac w budżetówce przez poprzedni rząd czy rządy, także polityki prowadzonej przez Ryszarda Grobelnego, podpisując porozumienie z klubem Platformy, nasz klub apelował i wspólnie żeśmy się podpisali pod zobowiązaniem, że będziemy te płace w samorządzie naszym spłaszczać, że będziemy podnosić najniższe płace, bo jest to głęboko niemoralne i nieludzkie po prostu, że ludzie pracują na etacie i zarabiają 1800 zł brutto. I potem my idziemy do takiej placówki i widzimy wspaniałe efekty, a wiemy, że ci, jak ci ludzie funkcjonują, a nie są to zawody, których w sposób łatwy można dorobić po pracy. Po prostu iść na drugi etat gdzieś i dorabiać do tej pensji. Także kończąc, apeluję o to, ponieważ niedługo się zbliżają początki pracy nad budżetem przyszłorocznym. Sprawa nie jest prosta, bo dotyczy... Sprawa nie dotyczy tylko placówek kultury, dotyczy straży miejskiej, dotyczy pomocy społecznej, dotyczy administracji oświatowej i kilku innych dziedzin naszego miasta, zaniedbanych i od wielu lat. Dotyczy wydatków bieżących, więc nie możemy zrezygnować z pomysłów na jakąś inwestycję po to, żeby ludzie mogli godnie zarabiać, nasi pracownicy, ale apeluję o to, żeby w tych pracach nad budżetem przyszłorocznym potraktować podniesienie najniższych płac jako rzecz priorytetową w wydatkach bieżących. Dziękuję.
Dziękuję i pan radny Wojciech Kręglewski.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, żeby być dobrze zrozumianym, rozpocznę troszeczkę od historii. W 2006 roku, między 2006 rokiem a 2008 rokiem Rada Miasta pracowała nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Praca była niezwykle trudna, dlatego że musieliśmy rozwiązać wówczas wiele konfliktów. Miałem wtedy tą przyjemność, że byłem przewodniczącym Komisji Polityki Przestrzennej i byłem odpowiedzialny między innymi za prowadzenie konsultacji ze środowiskami, które były zainteresowane zapisami w tym studium. Komisja pracowała dosyć intensywnie. Komisje odbywały się cotygodniowo. Posiedzeń komisji poświęconych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego było wówczas 16, na których to komisjach wysłuchaliśmy wszystkich zainteresowanych. W międzyczasie odbyło się w trakcie tych komisji szereg wizji lokalnych w terenie, gdzie naocznie członkowie komisji zainteresowani mogli się przekonać o randze i o problemach, które występowały w terenie. Jednocześnie były powoływane zespoły tematyczne, między innymi zespół do spraw Moraska, Radojewia, Umultowa, który wypracowywał wspólnie z zainteresowanymi społecznikami i środowiskami lokalnymi rozwiązania szczegółowe, które później znalazły wyraz w pewnych kompromisach, które zostały zawarte w ostatecznej formule studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wówczas po wykonaniu tej pracy usłyszeliśmy od prominentnych działaczy ruchów społecznych, że te wszystkie konsultacje i ta cała praca na studium miała charakter konsultacji fasadowych. W związku z tym po obecnych wyborach, kiedy prominentni przedstawiciele tychże społeczników zajęli znaczące miejsca we władzach wykonawczych miasta Poznania, między innymi na stanowisku wiceprezydenta i na stanowisku dyrektora gabinetu prezydenta, uznałem, że teraz jest okazja, żeby się dowiedzieć, jak będą wyglądały te niefasadowe konsultacje i w jaki sposób ta władza potrafi ze społeczeństwem dyskutować. No niestety rozczarowałem się bardzo mocno, dlatego że okazuje się, że jest to całkowicie rozbieżne z moimi oczekiwaniami. Niczego się, sądzę, nie nauczę od przedstawicieli władzy wykonawczej, którzy są prominentnymi działaczami tych stowarzyszeń, jeżeli chodzi o jakość prowadzenia konsultacji społecznych. Na dowód chciałbym przedstawić państwu protest, który został skierowany do dyrektora Andrzeja Białasa, dyrektora gabinetu prezydenta w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie koncepcji budowy dróg rowerowych w ulicy Grunwaldzkiej w liceum nr 2 21/4. Według tego protestu pierwsze oficjalne informacje dotyczące konsultacji przekazano Radom Osiedli Grunwaldzkich w poniedziałek 18 kwietnia 2016 w godzinach rannych przez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta w postaci plakatów z informacją o miejscu i czasie zorganizowanych konsultacji. Tak późny termin w praktyce uniemożliwia poinformowanie mieszkańców o tym fakcie w sposób rzetelny i prawidłowy. Tak ważny projekt, którego skutki dotkną mieszkańców Łazarza, Starego Grunwaldu, Grunwaldu Południe i Unikowa, wymagają bardzo starannych ustaleń i szerokich konsultacji w trybie umożliwiającym jak najszerszy udział w nich wszystkich zainteresowanych. Czas zaproponowany do przeprowadzenia, do powiadomienia mieszkańców osiedli jest stanowczo zbyt krótki, aby mogli w konsultacjach wziąć udział wszyscy zainteresowani. Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu konsultacji, aby skutecznie poinformować o tym fakcie możliwie największą liczbę mieszkańców Grunwaldu. Nie zabierałbym w tej sprawie głosu, gdyby nie była to kontynuacja pewnej brzydkiej praktyki, która się odbywa już od dłuższego czasu. Ja odnoszę wrażenie, że oto zaistniał jakiś pomysł, w którym autorzy doskonale zdają sobie sprawę, że jest to pomysł kontrowersyjny. W związku z tym uznali, że przeprowadzić trzeba konsultacje w taki sposób, żeby tą kontrowersyjność ukryć i żeby przeprowadzić swój cel, który został w tym gremium zarysowany. Ja odnoszę wrażenie takie, patrząc sobie na początek tej afery związanej z ulicą Grunwaldzką. Otóż nieświadomy wszystkiego pojawiam się na sesji Rady Miasta, gdzie występuje jedyny przedstawiciel, jedyny radny ruchów miejskich, który przedstawia pozytywną opinię tego środowiska na temat projektu, o którym ja pierwszy raz słyszę i którego ja nie znam. I się zastanawiam, no ja sądzę, że takie poparcie powinno zaistnieć w momencie, kiedy najpierw jest dyskusja, kiedy wszyscy się wypowiadają i kiedy wszyscy znają ten projekt i wówczas się pojawia opinia taka czy inna, która albo popiera, albo nie popiera dany projekt. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia troszeczkę z innym zjawiskiem. Projekt nie został ujawniony, najpierw zostało ujawnione poparcie dla tego projektu. W związku z tym odnoszę wrażenie, że najpierw o tym projekcie wiedzieli zainteresowani, którzy chcieli wprowadzenia tego projektu, a później dopiero się dowiedzieli inni, którzy być może zostali uznani za tych, którzy będą przeciwni temu projektowi. Ciekawy sposób prowadzenia konsultacji. Ja sądzę, że w tym duchu, w którym chcieli społecznicy prowadzić konsultacje w 2006-2008 roku, kiedy dyskutowaliśmy nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli Państwo nie wiecie, jak prowadzić konsultacje społeczne, to zachęcam do spotkania ze mną. Wówczas przedstawię Państwu, jak prowadzi się w cudzysłowie fasadowe konsultacje ze społeczeństwem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To były wszystkie oświadczenia, które Państwo radni chcieli przedstawić na dzisiejszej sesji. Pan Marek Sternalski, głos formalny. Bardzo proszę.
Zgłaszam wniosek o zmianę w porządku obrad i wprowadzenie w najbliższym punkcie projektu stanowiska Rady Miasta Poznania w sprawie stosowania się władz miasta stołecznego Poznania do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Projekt jest już w jarze i jest numerowany 453/16/S.
Dziękuję. Jak widzę, jest głos przeciw. Bardzo proszę, pan Artur Różański.
Głos przeciw.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za uzupełnieniem porządku o punkt 3a zgodnie z propozycją pana radnego Marka Sternalskiego? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o oddawanie głosów. Czy wszyscy państwo oddali głos? Jeszcze. Już, tak? Proszę o podanie wyniku. 22 głosy za, 9 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Rada postanowiła uzupełnić porządek o punkt 3a, czyli projekt stanowiska. I w związku z tym przystępujemy do realizacji punktu 3a. Wnioskodawca, pan przewodniczący Marek Sternalski ma głos. Bardzo proszę.
Panie prezydencie, szanowni państwo, zadaniem samorządu lokalnego jest dbanie o politykę prorodzinną, jest dbanie o to, aby budowano nowe mieszkania. Zadaniem samorządu lokalnego jest walka o to, aby jak najwięcej przedsiębiorców chciało inwestować w naszym mieście, aby kapitał się lokował w Poznaniu. Nie jest zadaniem samorządu lokalnego prowadzenie wojen ideologicznych, wojen politycznych. Powinniśmy współdziałać razem, jako wszyscy radni, dla dobra tego miasta i dobra wszystkich mieszkańców. Ale są takie momenty, bardzo ważne momenty, w których nie tylko samorządowiec, ale każdy obywatel powinien jasno i wyraźnie zabrać głos. To są takie momenty, w których jest wątpliwość co do tego, czy wszyscy w tym kraju szanują polską konstytucję. Poznaniacy od zawsze uznawali, że kluczem do sukcesu i rozwoju tego miasta, tego regionu jest przestrzeganie prawa. I byłoby bardzo źle, gdyby samorząd miasta Poznania nie zażądał przestrzegania konstytucji, która obowiązuje w tym kraju. Tak zastanawiałem się nad tym, co, jak jeszcze uzasadnić to nasze stanowisko. I znalazłem taki cytat ojca Tomasza Dostatniego i myślę, że ten cytat w pełni pokaże, dlaczego dzisiaj to stanowisko przyjąć powinniśmy. Ojciec Dostatni tak napisał. Obecny już konflikt na linii prezydent, Sejm a Trybunał pokazuje, że musimy opowiadać się po stronie prawa i praworządności, aby zachować równowagę podziału władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Dzisiaj ten podział ze strony prezydenta i Sejmu jest zagrożony. Jako chrześcijanin, ksiądz, dominikanin, ale i obywatel wychowany w społecznym myśleniu Jana Pawła II, wiem, że są to dwie autentyczne, że są tylko dwie autentyczne postawy obywatelskie, społeczne w takich sytuacjach. Solidarność i sprzeciw. Dlatego wyrażam swój sprzeciw wobec łamania konstytucji, psucia trójstopniowego podziału władzy i wyrażam swoją solidarność z tymi, którzy pokazują, że każda władza musi podlegać ocenie przez organa niezależne, w tym wypadku Trybunał Konstytucyjny. Jestem dumny z sędziów Trybunału i wstyd mi za nowego prezydenta RP. Myślę, że ten cytat jasno i wyraźnie pokazuje także nasze intencje, tych, którzy przygotowali projekt tego stanowiska. Pozwólcie państwo, że to stanowisko w tej chwili odczytam. Stanowisko Rady Miasta Poznania w sprawie stosowania się władz miasta stołecznego Poznania do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Rada Miasta Stołecznego Poznania stwierdza, że przy podejmowaniu uchwał postępować będzie, mając za podstawę Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy ustaw oraz orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, również te, które nie są publikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. Zgodnie z artykułem 190 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Rada Miasta Stołecznego Poznania zwraca się do prezydenta Miasta Stołecznego Poznania, aby w działalności Urzędu Miasta Poznania oraz innych miejskich jednostek organizacyjnych, w szczególności przy wydawaniu decyzji administracyjnych, uwzględniane były wszystkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, również te, które nie zostaną ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. Pod projektem tego stanowiska podpisali się radni Platformy Obywatelskiej i Zjednoczonej Lewicy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję na temat przygotowanego projektu stanowiska. Nie widzę zgłoszeń. Wiem, że chciała zabrać spoza Rady w tej sprawie, a najpierw pan Dariusz Jaworski, a później pani Joanna Elman.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Prezydencie. Jestem zdziwiony, powiem szczerze, forsowaniem w tej chwili tego stanowiska. Tym bardziej, że mam wrażenie, iż wcześniejsza argumentacja dotycząca całkiem innej spraw, którą przed chwilą przedstawił pan radny Kręgiewski, dotycząca kwestii konsultacji społecznych, miała pewien podobny mechanizm. Pan radny zwracał uwagę na swoistego rodzaju działania, nazwałbym je kolokwialnie, za węgła, zaskakujące. Podobnie jak i to działanie ma charakter dokładnie posługujący się tą samą metodologią. Ja oczywiście rozumiem, że koalicja, która w polityczny sposób jest koalicją dominującą w Radzie Miasta, jest koalicją, która między sobą przedyskutowała tę kwestię. Oczywiście żyjemy w pewnym kontekście, ten kontekst trzeba brać pod uwagę, a kontekst jest taki, że już niektóre samorządy, a przede wszystkim chyba samorząd łódzki, przyjął podobne stanowisko. Mówienie o apolityczności samorządu jest oczywiście pewnego rodzaju absurdem, bo apolityczny samorząd nigdy nie był, nie jest i nie będzie, jeżeli będziemy rozumieli politykę w kategoriach tych, jakich powinniśmy rozumieć, czyli pewnej sztuki dobrego i skutecznego rządzenia. Wobec tego nie mówię o apolityczności, chciałbym mówić o apartyjności i swoistego rodzaju, wydaje mi się, przynajmniej wątpliwej odpowiedzialności, która tworzy się przy tego typu sporach. Nie żyjemy na samotnej wyspie. Samorząd jest częścią tego państwa, czasami zbyt słabo reprezentowaną przez i słabo słyszaną przez władze centralne, to różnych opcji. Natomiast to wcale nie znaczy, żeby w sytuacji, kiedy konflikt, który niewątpliwie jest konfliktem, który nie powinien mieć miejsca, to po pierwsze. Po drugie, który wewnętrznie osłabia nasz kraj i zewnętrznie osłabia nasz kraj. Ale konflikt, w którym nie ma z pewnością niewinnych. Konflikt, który w tej chwili jest próbowany i który ma być rozwiązywany, jeżeli się nie mylę, jeszcze nie skończyła prac komisja, na którą w zasadzie zgłosił komisja, która na której pracę zgodziły się wszystkie siły polityczne. I w tej sytuacji podejmowanie tego typu stanowiska wydaje mi się nie służy rozwiązaniu temu problemu. Bez względu na to, co Państwo o tym sądzicie, bez względu na to, co Państwo uważacie, iż skuteczność tych działań jest realna, czy też pozorowana może, to są oczywiście subiektywne odczucia i subiektywne analizy i interpretacje Państwa. Uważam, że przyjmowanie w tej chwili tego stanowiska, dyskutowanie na jego temat, niestety wbrew deklaracjom, które padają w tym stanowisku, no, nie służy i nie jest miarą odpowiedzialności. Oczywiście każdy z nas może sobie dobierać argumenty, może dobierać sobie również autorytety do cytowań. Ja akurat, a znamy się z panem radnym Markiem Sternackim dość dobrze i dyskutujemy na różne tematy, również poza samorządowe. Ksiądz Tomasz Dostatni jest, ojciec Tomasz Dostatni jest człowiekiem poznaniakiem, ale no, właśnie jego publicystyka wyraźnie pokazuje też, że no, pewna optyka jest jasna i wyraźna. Wydaje mi się, że druga strona, a na pewno ta druga strona znalazłaby argumenty i podobne autorytety, żeby pokazać, że myślenie jest inne. Krótko mówiąc, to jest spór partyjny, w którym radni, przynajmniej mówię to w swoim imieniu, Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego brać udziału nie będą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Teraz pani Joanna Elman, zgodnie z zapowiedzią.
Dzień dobry, witam szanowny panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni radni. Po pierwsze, jako Nowoczesna bardzo cieszymy się, że dzisiejsze obrady, dzisiejsze stanowisko jest zgodne również z naszym stanowiskiem i z wystosowanym wczoraj apelem do państwa radnych i do prezydenta. Przypominamy, że rząd polski konsekwentnie nie publikuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca. I dla dobra mieszkańców Poznania, dla nas wszystkich ważne jest, aby władze miasta Poznania nie dopuściły do tego, żeby w Polsce i u nas występowały dwa porządki prawne. Jeden taki, który respektuje wyroki Trybunału Konstytucyjnego i drugi, który tę konstytucję łamie i jej nie przestrzega. Nowoczesna uważa, że prezydent i Rada Miasta Poznania obsługujący urząd oraz wszystkie jednostki administracyjne przy podejmowaniu uchwał i wydawaniu decyzji administracyjnych powinny kierować się wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, nawet jeżeli te nie są publikowane przez rząd Beaty Szydło. Bo pamiętajmy, że zgodnie z artykułem 190 ustępu 1 Konstytucji wyroki Trybunału Konstytucyjnego są powszechnie obowiązujące i ostateczne. I akty prawa miejscowego muszą być zgodne z ustawami, ale zastanówmy się, co będzie, jeżeli te ustawy nie są zgodne z konstytucją. A to jednak konstytucja, jak nic innego, jest aktem prawnym, który chroni niezależność i pozycję samorządu. I uważamy, że właśnie to samorząd powinien w obronie tej konstytucji stanąć. I dlatego, szanowni państwo, jako Nowoczesna bardzo prosimy o to, aby podjęta została dzisiaj ta uchwała. Niech Poznań dołączy do tych miast, do Warszawy, do Łodzi, które, do miast, które chcą tworzyć prawo miejscowe zgodne z najwyższym aktem prawnym, jakim w naszym kraju jest konstytucja. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz pan radny Tomasz Lewandowski. Bardzo proszę.
Szanowni państwo, w życiu polityków są chwile, w których muszą zachować się w sposób zdecydowany, w którym muszą protestować, w którym muszą w sposób jasny powiedzieć nie. I właśnie taka chwila nadeszła. Dzisiejsze stanowisko ma wymiar w istocie symboliczny, ponieważ nie zostały uchwalone ustawy, które są kwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny, na dzień dzisiejszy oczywiście, które by mogły skutkować praktycznymi problemami w zakresie stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego, ale przecież za chwilę z takimi sytuacjami możemy mieć do czynienia. Sejm może przyjąć uchwały, na podstawie których ustawy, przepraszam, na podstawie których będą wydawane decyzje administracyjne, ustawy, które mogą być kwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny, i pojawi się praktyczne pytanie, jak w takiej sytuacji powinien zachować się urzędnik, prezydent wydający decyzję administracyjną. Brak głosu samorządowców, brak głosu organu stanowiącego miasta Poznania, jakim jest Rada Miasta, byłby w istocie tchórzostwem, aktem tchórzostwa, absolutnie niezaakceptowania przez Klub Zjednoczonej Lewicy, stąd wsparliśmy inicjatywę podjęcia dzisiaj tego stanowiska i z całym przekonaniem będziemy za nim głosowali.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja będę głosował za tym projektem. Tak samo głosowałbym za tym, żeby władze Poznania respektowały konwencję o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej czy 10 przykazań bożych. Niestety to stanowisko trąci na kilometr lewicową naiwnością i jest strasznie infantylne. I to nie jest przytyk do Marka, bo to przecież nie jest jego pomysł. Po prostu wpisujemy się w projekt innych dużych miast. Bo w jaki sposób niby władze Poznania mają respektować nieupublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący Trybunału Konstytucyjnego? Co innego, gdyby premier Kaczyński zabronił publikacji wyroku w sprawie kanalizacji deszczowej, strefy płatnego parkowania albo istnienia Straży Miejskiej. Tu apel samorządowców byłby jak najbardziej na miejscu, ale póki co czegoś takiego jeszcze nie ma. Ale jednocześnie rozumiem wagę symbolu, takiego działania ku pokrzepieniu serc, pokazania przez tę część władzy, w tym wypadku samorządowej, która nie została jeszcze zawłaszczona przez Prawo i Sprawiedliwość, że mając 38% poparcia wyborców, a po naszej stronie Wisły jeszcze mniej, Jarosław Kaczyński nie może robić wszystkiego. Z tym się zgadzam i za tym zagłosuję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Kajzer.
Proszę Państwa, myślę, że na tej sali nie ma wątpliwości, że Trybunał Konstytucyjny jest bardzo ważnym elementem państwa prawa. I zgadzam się z głosami, które mówią, że są sytuacje, w których samorząd powinien podać stanowisko w sprawach, które samorządu, spraw lokalnych pośrednio nie dotyczą, ale pośrednio w dużym wymiarze. Samorząd miasta Poznania jest dużym miastem, a więc niewątpliwie jest uzasadnienie, aby w sprawach, które są ważne dla funkcjonowania państwa polskiego, aby w sytuacjach wyjątkowych stanowisko zabrać. I to pozostaje poza kwestią. Natomiast oceniając sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego, trudno nie zauważyć, że ten paraliż funkcjonowania tego bardzo ważnego elementu państwa prawa trwa już bardzo długo i trudno nie odnieść wrażenia, że jednym z powodów tego paraliżu tak naprawdę jest brak poszukiwania wspólnych rozwiązań, a bardziej obrzucanie się winą przez główne siły polityczne. Myślę, że nasze stanowisko było bardzo wyraźnie pokazywać z jednej strony wagę, jaką przywiązujemy do funkcjonowania Trybunału, ale też wezwanie do wszystkich sił politycznych, tak, aby przeszły ze sporu politycznego poszukiwanie rozwiązania konstruktywnego, bo są sytuacje, w której czasami warto wyjść poza interes partyjny i warto myśleć w kategoriach dobra wyższego, jakim jest państwo. Wydaje się, że tu tego myślę trochę brakuje i to chyba jest jedną z przyczyn poszukiwania tego długotrwającego okresu tego sporu. Bo powiem sobie szczerze, każda z sił politycznych w tym kraju ma tutaj swój udział i sądzę, że bez próby szukania porozumienia ten konflikt będzie się przeciągał. Ja próbowałem podjąć dyskusję merytoryczną nad projektem tej uchwały, którą ze mną nikt nie dyskutował, ale kiedy podjąłem próbę dyskusji merytorycznej, spotkałem się ze stwierdzeniem, bo przecież nie chodzi o to, co jest zapisane, chodzi o symbol. Bo rzeczywiście sam zapis, przyglądając się jemu, mówiący o tym, że Rada będzie przestrzegała Konstytucji, no, wydaje się mieć niewielki sens, bo to jest oczywistością. A jeśli komuś świta w głowie pomysł, że będzie funkcjonował w samorządzie, nie przestrzegając prawa, to bardzo szybko przekona się, że na szczęście to państwo polskie jest dość silne, aby takie działania nie pozwalać. My funkcjonujemy w ramach prawa. Natomiast oczywiście stanowisko, w którym Rada by wezwała wszystkie siły polityczne do zakończenia obciążania się z odpowiedzialnością, a poszukiwania rozwiązania konstruktywnego, aby tę sytuację niedobrą dla Polski zakończyć, było potrzebne. Ale treść tej uchwały jest inna. Dlatego ja ze swojej strony dzisiaj brać udział w tym głosowaniu nie będę z żalem, bo takie stanowisko jest potrzebne. Ale forma jego przygotowania, jego treść wskazuje, że to jest bardziej gest obejmujący grę partii politycznych, w które Rada jest wciągana. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, ich ciekawe, czy się pomylę, że głosowanie będzie przebiegało nie w oparciu o dyskusję merytoryczną nad projektem uchwały, ale w oparciu o przynależność. I to bardziej będzie manifestacja, czy jesteś za, czy przeciw tej czy innej grupy politycznej. To ma wrażenie, nie przybliża nas do rozwiązania problemu związanego z prawidłowym funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego. Żałuję, tych kazów nie wykorzystujemy, że nie ma głosu właśnie samorządu, który trochę się wnosi ponad dyskusje międzypartyjne i apeluje do wszystkich partii o wzięcie odpowiedzialności na siebie. Jasne, odpowiedzialność partii największej, która ma większość w parlamencie, jest największa, ale to nie oznacza, że partie, które mają mniejszy udział w parlamencie, nie mają żadnej odpowiedzialności za konstruktywne rozwiązanie tego problemu, które, jak powiedziałem, i dla Polski, i dla samorządu w tym jest naprawdę stanem, który gastrować nie można. Dziękuję.
Dziękuję. Ponieważ nie ma innych zgłoszeń w dyskusji, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem stanowiska numer 453 w punkcie trzecim a porządku dzisiejszej sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o oddawanie głosów. Tam jeszcze S brakuje na końcu. Proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 21 głosów za, 12 przeciw, 0 wstrzymujących, 3 osoby obecne nie wzięły udziału w głosowaniu. Rada stanowisko podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt trzeci. A przystępujemy do realizacji punktu czwartego. Jest to projekt uchwały PU 443/16. Która zmienia uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Legislacyjnej Rady Miasta Poznania, określenia zakresu jej działania i ustalenia składu osobowego. Tę uchwałę przygotowałem w związku z pismem podpisanym przez trzy osoby, a w międzyczasie uzyskałem jeszcze wniosek jednej osoby. W związku z tym w chwili obecnej Komisja Legislacyjna będzie zwiększona o 4 osoby, mianowicie panie Monikę Danelską, Małgorzatę Woźniak, Marię Lisiecką Pawełczak i Małgorzatę Dudzic-Biskupską. I w związku z tym niedługo Komisja Legislacyjna będzie liczyła połowę Rady. Życzę owocnych obrad. Czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Mateusz Ozmiarek, bardzo proszę.
Bardzo serdecznie dziękuję. Cieszę się z obecności nowych koleżanek i wszystkie pozostałe również zapraszam, jak i kolegów oczywiście. Popracujmy razem, będzie na pewno bardzo intensywnie i bardzo ciekawe pomysły na nadchodzący rok. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 32 głosy za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt czwarty. W punkcie piątym projekt uchwały PU 449/16 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Poznania. Bezpośrednią przyczyną przygotowania tego projektu uchwały była rezygnacja pana radnego Dariusza Jaworskiego z pracy w Komisji Oświaty i Wychowania i to jest zapisane, a oprócz tego w tej chwili jeszcze Państwo mogą również skorzystać i zmienić swoje zaangażowanie. Pan radny Artur Różański, bardzo proszę.
Chciałbym zrezygnować z pracy w Komisji Zdrowia, a przystąpić do Komisji Sportu.
Wypadałoby tylko wiedzieć, że ona się nazywa Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki. Chciałem powiedzieć, że nie komentowałem oświadczeń, tylko zaproponowałem, żeby ten tryb pracy był regułą w przypadku wyjazdów. To nie był komentarz do treści. Pan radny Jan Sulanowski.
Chciałbym zrezygnować z Komisji Budżetu, mówię bardzo skrótowo, i zapisać się do Komisji Kultury i Nauki. Dziękuję.
Z Komisji Budżetu i Finansów, tak? Pani radna Maria Lisiecka-Pawełczak.
Bardzo proszę o dopisanie mnie do Komisji Kultury i Nauki.
Podsumowując, pan radny Dariusz Jaworski rezygnuje z Komisji Oświaty i Wychowania, pan radny Artur Różański rezygnuje z Komisji Zdrowia i zapisuje się do Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Pan radny Jan Sulanowski rezygnuje z Komisji Budżetu i Finansów i zapisuje się do Komisji Kultury i Nauki. Pani radna Maria Lisiecka-Pawełczak zapisuje się do Komisji Kultury i Nauki. Dziękuję. Przedstawiam tak, w takim kształcie uchwałę państwu radnym do przegłosowania. Proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o wynik. 32 głosy za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Mam jedną uwagę tylko do wszystkich państwa radnych, którzy biorą na siebie coraz więcej obowiązków w komisjach, że proszę pamiętać o tym, że to może jednocześnie być element, który utrudnia pracę tych komisji, bo w momencie, kiedy państwo nie będą mogli brać udziału w tych komisjach, może się okazać, że komisja nie może podejmować decyzji, bo nie ma kworum, gdy takich osób będzie więcej. W związku z tym proszę przy podejmowaniu tych decyzji również ważyć swoje osobiste możliwości, żeby wbrew pozorom zwiększone zaangażowanie nie oznaczało w efekcie sparaliżowania pracy komisji. I kolejna uchwała w punkcie 5. To jest uchwała numer 6. Projekt uchwały PU 433 łamane na 16, która zmienia uchwałę z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów trzeciej kadencji. Ten projekt uchwały został przygotowany w związku Panowie, akurat tam jest taka nisza, która zamiast ukryć was, wydobywa. Także zamiar był odwrotny. Mianowicie otrzymałem pismo Miejskiej Rady Seniorów o odwołanie z jej składu pana Witolda Kozaka z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na 5 kolejnych posiedzeniach Rady. Zgodnie ze statutem Miejskiej Rady Seniorów podstawą złożenia wniosku o odwołanie członka Rady jest nieusprawiedliwiona nieobecność na 3 kolejnych zebraniach. Rada wskazała, że następną osobą na liście wybranych kandydatów jest pani Aleksandra Buchert, która została o tym poinformowana i pismem z dnia 7 marca wyraziła zgodę na powołanie do składu Miejskiej Rady Seniorów. I zgodnie z zapisem paragrafu 19 statutu pan Witold Kozak został poinformowany pisemnie o zamiarze odwołania. W związku z tym wszystkie wymogi zostały spełnione i ja przedstawiam Radzie do uchwalenia tę uchwałę zmieniającą skład. Jednocześnie z autopoprawką, która została państwu dostarczona, mianowicie ta autopoprawka inaczej formułuje zapis. Nie pisze się, że się kogoś odwołuje i kogoś się powołuje, tylko po prostu w paragrafie 1 w punkt 10 otrzymuje brzmienie pani Aleksandra Buchert, reprezentująca organizacje pozarządowe i rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku. I w tym kształcie proponuję państwu do uchwalenia uchwały. Czy ktoś chciałby w tej sprawie zabrać głos w imieniu klubu, w imieniu własnym? Nie widzę. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje w sprawie projektu uchwały PU 433? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu, a jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Zamykam punkt 6. Punkt 7 to projekt uchwały PU 421 łamane na 16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Deszczowej w Poznaniu. I teraz będzie kilka uchwał, których prezentacji dokona pani dyrektor Elżbieta Janus. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie. Zanim przystąpię do referowania poszczególnych uchwał w sprawie planów miejscowych, chciałam poinformować, że do tej uchwały i do kolejnych trzech zostały zgłoszone autopoprawki. One, jak przeważnie to bywa, dotyczą podstawy prawnej. Także są cztery autopoprawki. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Deszczowej w Poznaniu dotyczy obszaru na Morasku, obszaru, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Morasko-Radojewo-Umultowo, rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej. I tutaj w momencie, kiedy uchwalaliście Państwo, Rada Miasta uchwalała plan miejscowy właśnie w rejonie ulic Hodowlanej i Szklarniowej, na Komisji Polityki Przestrzennej odbyła się dyskusja dotycząca jednej ze zgłoszonych uwag, a mianowicie uwagi dotyczącej działki położonej na terenie 4U, tak aby zmienić ten teren, dopuścić tam zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Rekomendacja Komisji Polityki Przestrzennej była taka, żeby przystąpić do uchwalenia planu miejscowego, natomiast po uchwaleniu planu miejscowego dla tego obszaru przystąpić do nowego planu, tak aby dopuścić tą możliwość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tym obszarze. I zgodnie z tą rekomendacją po uchwaleniu planu miejscowego została wywołana uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego dla właśnie tego terenu 4U. Ten plan został zrealizowany. Został on zrealizowany zgodnie ze studium. W studium ten teren ma zapis kierunkowy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z funkcjami uzupełniającymi. Funkcje usługowe na tym obszarze znalazły się z powodu bliskiego sąsiedztwa z linią kolejową, z torami kolejowymi ze względu na uciążliwości akustyczne. Jednakże ta działka, dla której była złożona uwaga, w tej chwili zgodnie z nowymi przepisami akustycznymi nie ma przekroczeń akustycznych. Może tam być lokalizowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Teren jest od stron zachodniej części niezabudowany, we wschodniej części znajdują się garaże. Projekt planu został sporządzony zgodnie ze studium i zgodnie z tą intencją, o której mówiłam, czyli działka, dla której była złożona uwaga przy poprzedniej procedurze planistycznej, została przeznaczona na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną lub usługową. Pozostały teren zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem w obowiązującym planie jest przeznaczony pod usługi. Zostały sporządzone do tego projektu planu prognozy. Prognoza jest tutaj minimalnie dodatnia, wynika z ewentualnych opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, natomiast większych zysków bądź strat z powodu uchwalenia tego planu miejscowego nie będzie. Tak może wyglądać zabudowa na tym terenie. Projekt planu przeszedł całą procedurę, uzyskał niezbędne opinie i uzgodnienia, był wyłożony do publicznego wglądu, nie wpłynęła żadna uwaga. Tak więc proszę Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 8 za, przy jednym wstrzymującym. Czy ktoś chciałby tę opinię w imieniu komisji uzupełnić, zabrać głos w imieniu klubu, w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń dyskusji. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję, proszę o wynik. 23 głosy za, 0 przeciw. 7 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 7. W punkcie 8 projekt uchwały PU-439 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego obejmuje obszar na Grunwaldzie, obszar, dla którego zostały złożone wnioski bądź uwagi w trakcie sporządzania studium uchwalonego w 2014 roku. Wnioski te dotyczyły przekształcenia tego obszaru, obszaru usługowo-przemysłowego, na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Te wnioski, te uwagi zostały uwzględnione i jakby następnym krokiem te wnioski zostały złożone przez większość podmiotów obecnie funkcjonujących jako usługa bądź działalność produkcyjna, z wyjątkiem właściwie jednego tutaj. Kontynuacją jakby tych wniosków zmiany przeznaczenia tego terenu w studium były wnioski dwóch podmiotów o przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego i konsekwentnie do tego planu miejscowego zamierzamy teraz przystępować i prosić Państwa radnych o podjęcie takiej uchwały. Przeprowadzono analizy zasadności przystąpienia do planu i zgodności ze studium. Obszar ten nie jest objęty planem miejscowym. W studium teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub wielorodzinną od strony północno-zachodniej, części południowo-wschodniej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową. Niewielki fragment przeznaczony jest pod usługi lub przemysł. Również wyznaczone są drogi układu podstawowego. Te zamierzenia, o których mówiłam wcześniej, są zgodne z ustaleniami studium. Teren jest o różnorodnej własności. Generalnie jest to własność prywatna bądź wieczyste użytkowanie. Tak jak mówiłam, częściowo teren jest w tej chwili użytkowany jako teren usługowo-produkcyjny. Częściowo jest to zabudowa mieszkaniowa, przeważnie jednorodzinna. Bardzo różnorodna jest ta zabudowa. Tutaj na zdjęciach jest to widoczne. Zwróciliśmy się do Rady Osiedla Junikowo z prośbą o zaopiniowanie tej uchwały o przystąpieniu. Rada wydała pozytywną opinię. I dlatego proszę Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały w granicach, które widać na slajdzie. Dziękuję.
Dziękuję. Komisja Polityki Przestrzennej głosowała 9 za, bez przeciwnych i wstrzymujących, czyli wydała opinię pozytywną. Czy ktoś chciałby tę opinię uzupełnić w imieniu klubu, czy komisji, czy zabrać głos w imieniu klubu, czy we własnym imieniu? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania wraz z autopoprawką, oczywiście, o której pani dyrektor mówiła. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Marek? Dziękuję, proszę o wynik. 26 głosów za, 0 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 8. W punkcie 9 projekt uchwały PU442 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Taylora i Kościuszki w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Taylora i Kościuszki. Jest to obszar w śródmieściu miasta Poznania, obszar, dla którego wniosek o sporządzenie planu wyszedł z inicjatywy Komisji Rewitalizacji oraz Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania. Projekt dotyczy przede wszystkim działki, na której kiedyś znajdowała się stacja benzynowa. Intencją tego projektu jest zapewnienie możliwości powstania na tym obszarze skweru bądź atrakcyjnego placu miejskiego, uniemożliwienie zabudowy tego skweru. Jeżeli chodzi o własności, jest to własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu lub własność miejska, czyli ta droga, która prowadziła wokół stacji benzynowej. Projekt został sporządzony zgodnie ze studium. W studium teren ten jest określony jako teren zabudowy usługowej, jednakże oczywiście tego typu funkcje uzupełniające, jak skwery czy place, są zapisane w studium jako dopuszczone na tym terenie, więc projekt został sporządzony zgodnie ze studium. W projekcie zapisana jest generalnie zieleń urządzona z możliwością stworzenia tutaj placu. Projekt tej postaci był przedstawiony Państwu radnym na komisji, na komisji, na sesji Rady Miasta w celu uchwalenia i wtedy to Rada Miasta podjęła uchwałę o konieczności prowadzenia zmian i ponowieniu procedury, ponieważ w przedstawionym wtedy projekcie planu zostały ograniczony wachlarz, zakres obiektów małej architektury, które mogły powstać na tym terenie. To zostało zmienione, wprowadzono pełen zakres, możliwość pełnego zakresu realizacji obiektów małej architektury zgodnie z intencją, z sugestią Rady Miasta Poznania. Do projektu planu zostały sporządzone prognozy, w tym prognoza finansowa. Ta prognoza finansowa opiewa na wartość ujemną, minus 170, około 170, minus 1 170 000 złotych. To jest przede wszystkim koszt wykupu tej działki po stacji benzynowej, który wyliczono na ponad 1 000 000 złotych. Projekt przeszedł ponownie procedurę po ponowieniu, został uzgodniony, wyłożony do publicznego wglądu, również podczas tego wyłożenia, jak również podczas pierwszego w poprzedniej procedurze, nie wpłynęła żadna uwaga do tego projektu planu. W związku z tym proszę Państwa radnych o przyjęcie tego projektu w postaci zaprezentowanej na slajdzie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała ten projekt pozytywnie. Głosowała 9 za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby uzupełnić tę opinię w imieniu komisji? Czy zabrać głos w imieniu klubu? Czy wypowiedzieć się we własnym imieniu? Nie widzę zgłoszeń, w związku z tym możemy przystąpić do rozstrzygnięcia. Przypominam, że podobnie jak w przypadku uchwały tej wcześniejszej dotyczącej ulicy Deszczowej, ponieważ nie ma żadnych zgłoszonych uwag, to przystępujemy od razu do głosowania całości projektu uchwały. I o to Państwa teraz proszę, kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, bez przeciwnych, z 2 wstrzymującymi. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 8. Zamykam punkt 9. Przystępujemy do realizacji punktu 10. Jest to projekt uchwały PU446. /16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Taczanowskiego w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Projekt tej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego dotyczy obszaru, tak jak nazwa wskazuje, położonego przy ulicy Taczanowskiego, a konkretnie działki, na której zlokalizowana jest szkoła. I tutaj w trakcie dyskusji w Radzie Miasta na temat przekazania tego terenu na cele oświatowe.
Sprzedaży
na cele oświatowe tego terenu fundacji. Prezydent podjął takie zobowiązanie, że przygotuje projekt planu miejscowego w celu określenia przeznaczenia tego terenu wyłącznie na cele oświatowe, tak aby nie było możliwości zmiany tego przeznaczenia z oświatowego na innego rodzaju cele komercyjne. I stąd pojawia się dzisiaj projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego planu miejscowego. Na tym obszarze nie obowiązuje żaden plan miejscowy. W studium teren ten oznaczony jest jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ale oczywiście dopuszczone są wszelkiego rodzaju usługi towarzyszące, w tym oświata jak najbardziej. W związku z tym te zamierzenia są zgodne ze studium. Dokonano również analizy zasadności przystąpienia i jak najbardziej w celu określenia jednoznacznego, że ten teren ma służyć funkcji oświatowej. Sporządzenie takiego planu jest uzasadnione. I tak proponujemy przystąpienie dla samej działki, na której zlokalizowana jest szkoła. Dodam tylko, że dla tej działki zostały wydane 2 decyzje o warunkach pozwoleniu na budowę, jedna, i o warunkach zabudowy, druga. Obydwie dotyczą rozbudowy szkoły. Także nie ma tutaj obaw o jakieś kwestie odszkodowawcze. Rada Osiedla Grunwald Południe zaopiniowała pozytywnie tą uchwałę o przystąpieniu i dlatego proszę Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 9 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby uzupełnić opinię? Czy w imieniu klubu radnych ktoś chciałby zabrać głos? W debacie indywidualnej pan przewodniczący Michał Grześ.
Ja tylko z krótkim pytaniem, bo tam mówiła pani o mieszkaniowej zabudowie, ale rozumiem, że uchwalamy plan dla tej działki tylko
nie
i wyłącznie.
Nie uchwalamy planu,
wywołujemy plan po to, by uchwalić tam plan tylko i wyłącznie pod budowę zabudowy oświatowej, bez domków jednorodzinnych i tak dalej, tak?
Taka jest intencja przystąpienia do tego planu, natomiast na etapie przystępowania do planu no nie można jeszcze określić jednoznacznie funkcji ostatecznej, natomiast taka jest intencja przystąpienia do tego planu miejscowego. Tylko i wyłącznie szkoła.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Prosiłbym o wyjaśnienie, ponieważ kiedy dyskutowaliśmy nad sprawą przekazania tej nieruchomości.
Sprzedaży.
Proszę?
Sprzedaży.
Tak, sprzedaży tej nieruchomości.
Bez bonifikaty.
Bez bonifikaty. Może pan przewodniczący za mnie poprowadzi dalej wypowiedź?
Nie.
Dziękuję. Dziękuję. Usłyszeliśmy, że są wszystkie pozwolenia na budowę, wszystko jest jasne, oczywiste. Po co wobec tego zmieniamy teraz plan? Czy mógłbym uzyskać informację, jeżeli wszystko już wtedy było jasne, oczywiste i nie budziło żadnych wątpliwości? Dziękuję.
Bardzo proszę.
Ponieważ na tym terenie nie obowiązuje plan miejscowy i żeby wykluczyć zagrożenie, że nowy właściciel zmieni decyzję i zechce tam na przykład realizować zabudowę mieszkaniową bądź innego rodzaju zabudowę na zasadzie sąsiedztwa, starając się o nową decyzję o warunkach zabudowy. W tym celu ma być sporządzony plan miejscowy, żeby uniemożliwić tego typu zamianę.
Dziękuję. Przepraszam, że się wtrąciłem panu radnemu w tą wypowiedź. To tylko z tego powodu, że to już kolejny raz dzisiaj padło słowo przekazanie, a ja dobrze pamiętam, że uchwała nie dotyczyła przekazania, a czasami słowo wielokrotnie powtarzane potem zaczyna być uznawane jako przekaz właściwy, a tamta uchwała dotyczyła sprzedaży bez bonifikaty tego terenu. I jeśli ja dobrze pamiętam dyskusję wtedy przy projekcie uchwały, to jednym z pytań było to, czy jakie są zamiary dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego, żeby wykluczyć możliwość, że ktoś, komu to sprzedamy, tego terenu w przyszłości użyje w innym celu. I jak rozumiem, ta inicjatywa wychodzi naprzeciw również przebiegowi dyskusji wtedy w grudniu. Bardzo proszę, pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. No właśnie chciałem powiedzieć to, co dopowiedziała poza głosem pani radna Dudziak, czyli nasze wątpliwości wówczas nie były bezzasadne, bo rozumiem, że jest możliwość, aby właściciel tego terenu na części tej bardzo dużej działki, bo też było pytanie, czy całą tą działkę przekazujemy, wybudował, no właśnie, na przykład obiekt handlowy bądź mieszkalny. Rozumiem, że nasza ostrożność tutaj była zasadna i teraz pozycja miasta i będzie wzmocniona i zagwarantowanie tego, że ten teren będzie wykorzystany wyłącznie pod cele oświatowe będzie zapewnione. Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały PU 446/16? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 32 głosy za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor i zespołowi. Zamykam punkt 10. punkt 11 projekt uchwały PU414/16 w sprawie nadania rondu nazwy Szczepankowo. Jest to projekt uchwały, który przedstawi w imieniu prezydenta pan dyrektor Andrzej Krygier. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado. Przedstawiam państwu uchwałę w sprawie nadania rondu nazwy Szczepankowo. Najpierw zgłaszam autopoprawkę dotyczącą podstawy prawnej. Po literach obrazujących dziennik ustaw wprowadzam rok 2016, pozycja 446. Wysoka Rado, rondo Szczepankowo jest to największe rondo na tym terenie. Pokazuję położenie tego ronda. Taka jest, a tak już wygląda na rzeczywistości po wybudowaniu. Problem z rondem Szczepankowo dotyczy wyłącznie nazwy, nie przedmiotu.
Przepraszam bardzo, panie dyrektorze, jak się mogę poprosić państwa radnych, tak zgrabnie nam to idzie dzisiaj, że bardzo proszę państwa o to, żeby jeszcze trochę wytrwać, a jeśli państwo chcą pogadać, to proszę o kuluary. Albo ogłosimy przerwę w najbliższym czasie, dosyć długą. Przypominam, że będzie przerwa normalna niebawem, śniadaniowa, tak. Czy państwa mogę poprosić? To naprawdę nie pomaga. Dziękuję. Proszę bardzo, panie dyrektorze.
Tak. Wysoka Rado, wszczęliśmy postępowanie i toczyliśmy je najpierw przed Komisją Kultury na wniosek Rady Osiedla Szczepankowo w sławie Krzesinki. Rada Osiedla wnioskowała, żeby to rondo nazwać Rondo Szczepankowo imienia Mycielskich. W dyskusji na Komisji Kultury postanowiono, że żeby zachować komunikatywność nazwy i uczcić też rodzinę Mycielskich, rozdzielono nazwy, najpierw proponując temu rondu nazwę Mycielskich, rodziny Mycielskich, ale w skrócie Mycielskich. Rada Osiedla zaopiniowała tą propozycję negatywnie, podtrzymując swoje stanowisko. Drugie podejście do ustalenia tej nazwy skończyło się ustaleniem, że będzie to rondo Szczepankowo i Rada Osiedla konsekwentnie zaopiniowała negatywnie. Komentując sprawę, chciałbym podnieść dwie kwestie, że rondo Szczepankowo wpisuje się, ta nazwa rondo Szczepankowo wpisuje się w układ ronda Starołęka, Rataje, Zegrze i Śródka, czyli by było takie w tym rejonie piąte okazałe rondo, które by się w tą tradycję nazewniczą wkomponowało. Po drugie, planujemy, jeżeli Rada podejmie uchwałę tej treści, przedstawić Komisji Kultury propozycję nazewniczą. Chodzi o teren folwarku Michałowo, to jest dwie części planu, Wysoka Rada uchwaliła przed niejakim czasem i tam mogłaby się na przykład znaleźć ulica Mycielskich. Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w tej sprawie.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki, która się zajmowała tym projektem uchwały, przegłosowała poprawkę, jednak o treści, żeby nazwać to rondo nazwą Rondo Szczepankowo imienia Mycielskich. I taka poprawka była przegłosowana, 7 głosów za, 6 przeciw, wstrzymało się 2 osoby, obecna nie wzięła udziału w głosowaniu jedna osoba. Ja teraz nie pamiętam, czy ta informacja o zamiarze nazwania innej ulicy imieniem Mycielskich padła wtedy na komisji również, czy nie, bo tego nie pamiętam. I w takiej postaci, w związku z tym będziemy musieli przegłosować tę poprawkę Komisji Kultury i zależnie od tego, co Rada postanowi, będzie to albo rondo Szczepankowo, albo rondo Szczepankowo imienia Mycielskich. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby uzupełnić opinię? Nie widzę. Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? W debacie indywidualnej pan radny Michał Grześ.
Szanowni Państwo, nie jest to nazwa adresowa, a więc nikt nie będzie pisał listów z adresem Rondo Szczepankowa imieniem Mycielskich, bo rzeczywiście mógłby się wtedy pomylić. Jest to nazwa, która praktycznie będzie figurowała na rondzie plus na mapie Poznania, ale oczywiście w pierwszej kolejności Rondo Szczepankowo, w dalszym gdzieś tam pod spodem imieniem Mycielskich. Wydaje mi się, że to nie jest dłuższa nazwa od nazwy na przykład Rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego, które też ma sporych rozmiarów nazwę i jakoś nikomu to nie przeszkadza. Nie jest to rondo generalnie nawet przesiadkowe, bo przystanki autobusowe są przy ulicach, a nie na rondzie. Nie ma tam tramwaju, a więc nie ma problemu z oznaczeniem tramwaju. Rada Osiedla kieruje się tym, że rodzina Mycielskich po prostu tam mieszkała w tym Szczepankowie. No, Szczepankowo należało do tej rodziny. Jest to historia szczepankowa. Nikt nie neguje nazwy Rondo Szczepankowo, czyli tak jak tutaj proponuje pan prezydent, ale Rada Osiedla prosiła o to, żeby dopisać nazwę imieniem Mycielskich i myślę, że to ma większe znaczenie dopisanie tak zasłużonego rodu w przypadku głównego ronda, w które się wjeżdża do Szczepankowa, niż jakiejś bocznej ulicy czy bocznego ronda. Także chciałem Państwa zachęcić, ponieważ nie ma to naprawdę żadnego znaczenia adresowego. Nie jest to też, myślę, spór ideologiczny, bo myślę, że tutaj Mycielscy nie należeli do żadnej istniejącej partii politycznej w tej chwili. No może nie byli związani z lewicą, no rzeczywiście, myślę, że nie chyba. Ale mimo wszystko zachęcam Państwa do poparcia inicjatywy Rady Osiedla. No ja się nie dziwię, że osiedle chce mieć cząstkę swojej historii w nazwie ronda, w którym się wjeżdża do Szczepankowa. I tutaj apeluję Państwa o poparcie Rady Osiedla. Naprawdę nikomu nie ubędzie, a te trochę farby drukarskich na planie miasta, gdzie będzie dopisek imieniem Mycielskich, to naprawdę drukarze planów miasta nie zbankrutują. Także, Szanowni Państwo, jeżeli możecie to poprzeć, myślę, że nie ma żadnego problemu, a jest to wrócenie też do jakiejś historii i myślę, że tutaj możemy oczywiście opinię Rady Osiedli brać pod uwagę lub nie brać pod uwagę, ale ja bym w tym wypadku tutaj wziął, ponieważ to naprawdę nic złego się nie stanie, i radość społeczności lokalnej, że rodzina zostanie na tym rondzie zapisana, myślę, że będzie duża, ale nie tylko, jest to historia też Poznania. Dziękuję.
Pani przewodnicząca Katarzyna Kretkowska.
Jestem przeciwna dopisywaniu Mycielskich do nazwy ronda Szczepankowo, gdyż po pierwsze to brzmi koślawie, a po drugie Mycielscy znikną z tej nazwy, ponieważ to jest rondo w Szczepankowie, które będzie się nazywać rondo Szczepankowo i wszyscy tak będą mówić i ci Mycielscy po prostu znikną, nie zostaną uhonorowani, tylko wręcz odwrotnie. Będzie rondo niby już imienia Mycielskich, w związku z tym żadna inna ulica czy rondo nie zostaną nazwane imieniem Mycielskich. Niech to rondo będzie rondem Szczepankowo po prostu, a dla Mycielskich znajdźmy jakąś inną ulicę po to, żeby to była rzeczywiście ulica czy rondo tej nazwy. Natomiast co do uwag pana radnego Grzesia, że jakby tu jest jakiś ideologiczny wątek i lewica z założenia nie chce Mycielskich honorować, to ja akurat, moja rodzina jest skoligacona z Mycielskimi, ja pochodzę z tak zwanych ziemiańskich tam jakichś korzeni i moje lewicowe przekonania odziedziczyłam w genach, ponieważ także ziemiaństwo bywało lewicowe. Także wypraszam sobie takie uwagi. Dziękuję.
Dziękuję. Zapisałem się do głosu teraz ja, żeby powiedzieć, że na Komisji Kultury i Nauki głosowałem przeciwko tej zmianie i nie chodzi o kłopotliwość długiej nazwy, tylko dlatego, że też uważam, że to jest pomieszanie dwóch nazw. No, nawet jeśli byśmy kiedyś w przyszłości mieli nazwać na przykład Rondo Śródka zmienić nazwę na Rondo Śródka imienia Michała Grzesia na przykład. No, to ten Michał Grześ nam zniknie po prostu, będzie w dalszym ciągu Rondo Śródka. W związku z tym lepiej by było Michałowi Grzesiowi przydzielić osobną ulicę. I myślę, że godniej będzie dla rodziny myślicielskich, jeśli zostaną uhonorowani odrębną ulicą, która będzie miała swoje adresy i w związku z tym ta nazwa będzie żyła i będzie obecna w świadomości poznaniaków, a nie nazwa, która, że tak powiem, sprosta oczekiwaniu symbolicznemu, ale tak naprawdę to będzie dalej Rondo Szczepankowo. Także w gruncie rzeczy to jest apel o to, żeby jednak państwa mycielskich, całą rodzinę uhonorować w lepszy sposób i to jest mój apel również do państwa. Kolejny głos pan radny Przemysław Aleksandrowicz. Bardzo proszę.
Muszę powiedzieć, że trochę zirytowało mnie to słuchanie kolejnych głosów o tym, jak tu uhonorować zacną rodzinę ziemiańską, zwłaszcza, że żyjemy w ostatnim kraju w Europie, który nie przeprowadził reprywatyzacji, nie oddał honoru ziemianom wyzutym z ich majątków, rodzinnych domów, pamiątek, bibliotek, którym nie pozwalano nawet osobistych pamiątek często z domów rodzinnych zabrać, którym nie pozwalano się osiedlić w powiecie, w którym od setek lat mieszkali. Nikt honoru ziemiaństwu polskiemu nie zwrócił, a Trybunał Konstytucyjny, o którym dzisiaj była mowa, nigdy haniebnych dekretów wywłaszczających nie ocenił i nie uchylił, ponieważ zgodnie z zasadami powołania w czasach tuż po stanie wojennym miał konserwować prawo PRL-u, a nie je zmieniać i uczynić prawdziwym, europejskim, a więc odwołującym się do korzeni prawa rzymskiego. Więc może już o tym honorowaniu zasłużonych rodzin ziemiańskich w takiej sytuacji troszkę mniej mówmy. Dziękuję.
Pan przewodniczący Michał Grześ.
Szanowni państwo, ja już mam trochę dosyć jako członek Komisji Kultury i radny opowieści typu, że uhonorujemy kogoś lepszą ulicą albo nazwą, bo to mniej więcej już było wielokrotnie, po czym przychodzą nazwy ze Szczepankowa i jak już była Agrestowa, Rzodkiewkowa, to wymyśla się owoce, o których nikt nie słyszał, a uhonorowanie nazwisk w ogóle nie przechodzi przez usta pana dyrektora GOPOZ-u. I na Szczepankowie nigdy nie uhonorujemy, bo oczywiście trzeba nazywać nazwy w Szczepankowie owocami wszelkiego rodzaju, czy ktoś je zna, czy nie zna, ale tam jest taka zasada i trzeba honorować owocami. Dlatego jest jedyna szansa, żeby... I przypominam, że mamy bodajże na liście w tej chwili o ile nie 150, ale pewno więcej nazwisk, które właśnie w ten sposób znalazły się na liście, bo trzeba ich lepiej uhonorować. Szkoda, no ale oczywiście państwo zadecydujecie, czy tutaj wola jak gdyby społeczności lokalnej ma jakieś znaczenie, czy nie. Ja jeszcze raz apeluję, czy rodzina ziemiańska była lewicowa, czy nie lewicowa. Nawet jak była lewicowa, to ja też poprę. No nie ma naprawdę znaczenia, natomiast jest inicjatywa społeczności lokalnej, która zdaje sobie sprawę z tego, że pozostałe ulice muszą mieć nazwy wszelkiego rodzaju owoców, o których marzy pan dyrektor GOPOZ-u. W związku z tym no myślę, że rodzina Mycielskich nie dostanie godnej nazwy, przynajmniej w Szczepankowie. I dlatego apeluję państwa o to, żeby chociaż jakaś część historii miasta znalazła swoje, zgodnie z wolą Rady Osiedla, miejsce w miejscu, gdzie żyli przez wiele lat i wiele dobrego zrobili.
Dziękuję. Pani przewodnicząca Kretkowska.
Nie będzie to uhonorowanie, natomiast klub PiS-u ma większość, póki co miał w Komisji Kultury. Ja przedstawiałam całą listę zasłużonych Wielkopolanek i Poznanianek, którymi bym chciała, żeby poznańskie place, ulice były, czy, które chciałabym, żeby były uhonorowane w nazwach naszych placów i ulicy i jakoś nie zauważyłam skłonności klubu, żeby poprzeć to kosztem ulic Rzodkiewkowych i innych. Także z tą częścią uwagi pana radnego się zgadzam. powinniśmy, jeżeli mamy ludzi, którzy zasługują, w tym wiele kobiet pomijanych dotąd, to wybierajmy takie nazwy, a nie jakieś tam nazwy typu, już nie będę cytować, dziwacznych, czy ugorów, czy braku ugorów.
Powoli odlatujemy od Szczepankowa.
Kończę.
Dziękuję. Głosujemy poprawkę Komisji Kultury i Nauki, która proponuje, żeby zamiast Rondo Szczepankowo była nazwa Rondo Szczepankowa imienia Mycielskich. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? To jest poprawka. Proszę zmienić ten napis. Poprawka. Kto jest za, kto jest... Teraz poprawka jest. W związku z tym proszę o tytuł głosowania prawidłowy i głosowanie poprawki do projektu uchwały.
Nie mam nic z tym wspólnego.
Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 18 za, 14 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uwzględniła tą nazwę. Proszę Państwa, w takim razie głosujemy całość projektu uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu? Proszę o podanie wyniku. 25 za, 7 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Panu dyrektorowi. Punkt 12 projekt uchwały PU 436/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie domowi pomocy społecznej imienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego w Poznaniu. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dzisiejsza uchwała jest wynikiem wniosku, który skierowany został do Rady Miasta o wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty. Jest to realizacja wniosku Domu Pomocy Społecznej imienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu w zakresie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. Obecnie prowadzimy postępowanie mające na celu ustanowienie tego trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 22. Tak to wygląda na mapie. Jest to obręb Wilda, arkusz mapy 06, działka 64 o powierzchni 310 metrów. Powierzchnia użytkowa budynku, która będzie objęta trwałym zarządem, to jest około 205 metrów kwadratowych. Do tego również mamy powierzchnię użytkową garażu o powierzchni 18 metrów kwadratowych. Zgodnie z artykułem 84 ustęp, zgodnie z artykułem 84 ustęp 3 ustawy z 97 roku o gospodarce nieruchomościami, prezydent miasta Poznania za zgodą Rady Miasta może udzielić bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. Bonifikata ta jednak może być udzielona tylko szczególnym jednostkom, a mianowicie takim, które prowadzą działalność opiekuńczą, oczywiście na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. Jeżeli chodzi o wysokość stawki procentowej opłat rocznych, jest ona uzależniona od celu, na który ustanawiamy trwały zarząd i w przypadku tego typu działalności, czyli działalności opiekuńczej, wynosi ona 0,3% od wartości nieruchomości. W naszej sprawie, w której prowadzimy to postępowanie, dokonaliśmy wyceny. Wycena nieruchomości wynosi 563 218 zł, z czego naliczając opłatę w wysokości 0,3% mamy ustaloną opłatę roczną w wysokości 1689,65 zł. Przy uwzględnieniu wnioskowanej przez Dom Pomocy Społecznej 99% bonifikaty wysokość opłaty rocznej wyniosłaby 16,90. Teraz może powiem parę słów na temat tej jednostki, która wnioskuje do Państwa o udzielenie bonifikaty. Jest to jednostka budżetowa, która powołana została uchwałą Rady Miasta w 2006 roku. Zgodnie z paragrafem 4 statutu celem jej działalności jest wspieranie w codziennych sytuacjach życiowych niepełnosprawnych oraz chorych kobiet. Dom jest miejscem stałego pobytu dla przeznaczonych dla 35 przewlekle chorych mieszkanek. Ponadto oczywiście Dom Pomocy Społecznej współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi. Jeżeli chodzi o uzasadnienie, oczywiście uzasadnienie bonifikaty wynika przede wszystkim z charakteru prowadzonej działalności, jak również z tego, że pomimo tego, że kwota może nam się wydawać się nieduża, bo to jest zaledwie 1600 zł, to w skali kosztów utrzymania tego domu jest to kwota, która może mieć wpływ na świadczenie przez nią pomocy. Jeżeli chodzi o dotychczasowe Państwa decyzje w tych sprawach, a mianowicie podobne sytuacje mieliśmy miejsce w 2013 roku, kiedy o bonifikatę wnioskował Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Poznaniu z siedzibą przy ulicy Marii Konopnickiej 18 i w 2008 roku również wyraziliście Państwo zgodę na bonifikatę w tej samej wysokości dla Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu z siedzibą przy ulicy Ugory 18/20. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt pozytywnie. Jak doszedłem drogą dedukcji w głosowaniu 8 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Czy komisja albo ktoś w imieniu komisji chciałby opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zadać głos w imieniu klubu? Czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń w dyskusji. Jest. Przepraszam, pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. To jest jedna uwaga bardziej ogólna. A w ogóle należałoby się zastanowić, czy powinniśmy od miejskich jednostek pobierać pewne opłaty. Dzisiaj przed sesją mieliśmy posiedzenie Rady Społecznej Miejskiego Szpitala imienia Strusia. No i jak co roku dowiedzieliśmy się, że szpital, który z trudem bilansuje swoje wydatki, musi co roku zapłacić Poznaniowi podatek od nieruchomości. Nie chcę przekręcić kwoty, ale jest to około 800 tysięcy złotych. Wydaje się, że taka sytuacja, w której miejska jednostka przekazuje miastu podatek od nieruchomości, i to jednostka, która z natury rzeczy nie jest nastawiona na zysk i z trudem osiąga pozytywny rezultat tylko dlatego, że można nie wliczać do tego kosztów amortyzacji. Wydaje się to procedurą dziwną i być może warto byłoby, żeby poszczególne komisje Rady Miasta w zakresie swojej działalności przyjrzały się takiemu procederowi, bo wygospodarowywanie w budżetach miejskich placówek pieniędzy po to, żeby te placówki mogły opłacić miejskie podatki, wydaje się trochę dziwne. Dziękuję.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę Państwa. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje w sprawie projektu 436/16. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o wynik. 33 głosy za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 12. W punkcie 13 projekt uchwały PU 448/16 w sprawie zatwierdzenia taryfy firmy produkcyjno-handlowej Rola dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Poznania na okres od 1 czerwca 2016 do 31 maja 2017. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Dziękuję. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado. Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe Rola.
Przepraszam na sekundkę, panie dyrektorze. Czy mogę państwa naprawdę poprosić, że jeśli ktoś jest zajęty czymś innym, to proszę Tam jest mała sala sesyjna, tam można porozmawiać, a tu proszę tym, którzy chcą wysłuchać i przeprowadzić tę sesję, pozwolić uczestniczyć w tym. Bardzo proszę.
Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe Rola prowadzi działalność w oparciu o zezwolenie wydane przez prezydenta miasta Poznania w 2012 roku. Obszarem działalności objęty jest obszar północnego Poznania, dokładnie Szczeszyna. Złożony wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obejmuje okres od 1 czerwca 2016 roku do 31 maja 2017 roku. Zaopatrzenie w wodę odbywa się z własnego ujęcia wody. Woda z ujęcia pobierana jest na cele socjalno-bytowe, gospodarcze i produkcyjne, a także technologiczne. Świadcząc swoje usługi, firma Rola stosuje taryfę jednolitą dla jednej grupy odbiorców. Tą grupę stanowią spółdzielnie mieszkaniowe oraz klienci posiadający, prowadzący działalność przemysłową, usługową, handlową, transportową. Zastosowano tutaj cenę, taryfę jednoczłonową i nie uwzględniono tutaj, nie zastosowano tutaj taryfy opłaty abonamentowej. Cena za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w tym okresie będzie wynosić 4,08 zł netto za metr sześcienny. Wniosek taryfowy złożony spełnia przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym prowadzeniu ścieków oraz rozporządzenia ministra budownictwa w sprawie określenia taryf oraz wniosku o zatwierdzenie taryf. Z uwagi na to, że dotychczasowa taryfa obowiązuje do dnia 31 maja 2016 roku, podjęcie uchwały jest zasadne i celowe. Także proszę o pozytywne podjęcie
Dziękuję.
Uchwały.
Dziękuję. Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała pozytywnie. 11 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Komisja Budżetu i Finansów 6 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw, 3 wstrzymujące i również opinia pozytywna. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby uzupełnić tę opinię? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy w imieniu własnym? Jeśli dobrze rozumiem, to podobnie jak w tego typu uchwałach, niezależnie od tego, co my dzisiaj zrobimy, te ceny i tak wejdą w życie, tak?
To znaczy, jeżeli jest zweryfikowana pozytywnie, to tak, a w tym przypadku jest zweryfikowana pozytywnie.
Dobrze. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały 448, łamane przez 16? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o wynik. 29 za, 0 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie dyrektorze. Zamykam punkt 13. W punkcie 14 projekt uchwały PU 447 łamane na 16 w sprawie udzielenia dotacji w 2016 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Bardzo proszę pani konserwator o przedstawienie projektu uchwały.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Prezentuję Państwu projekt uchwały nr 447 w sprawie udzielenia dotacji w 2016 roku na prace konserwatorskie, budowlane i remontowe przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Poznania. Na ten cel w budżecie miasta na 2016 rok zarezerwowano kwotę 1 500 000. W regulaminowym terminie do końca listopada 2015 roku złożono 29 wnioski na łączną kwotę ponad 2 miliony złotych. Z tych wniosków rekomendujemy 24 obiekty. Jeden wniosek został wycofany, dwa były formalnie nieprawidłowe i dwa zostały negatywnie zaopiniowane ze względu, z powodu braków merytorycznych. Tutaj z tych obiektów najważniejsza, pierwsza priorytetowa grupa dotyczy budynków secesyjnych na terenie miasta. Są to obiekty zlokalizowane na terenie Łazarza, Jeżyc, w tym oczywiście w najcenniejszym zespole przy ulicy Roosevelta, a także na terenie Jochow-Gelände. Druga bardzo ważna grupa to obiekty, najcenniejsze obiekty sakralne na terenie miasta. Przy czym na obiekty te secesyjne przeznaczamy kwotę ponad 600 tysięcy złotych, na obiekty sakralne kwotę 470. Pozostała część dotyczy remontów innych obiektów, przede wszystkim obiektów mieszkalnych. W tym bardzo tutaj cieszy duża ilość remontów w zakresie elewacji frontowych, w zakresie dachów, jak również wyposażenia klatek schodowych, wyposażenia sieni. Przechodząc do samej treści uchwały, tutaj proponuje się udzielić dotacji następującym obiektom. Kamienicy przy ulicy Roosevelta 10 na remont dachu, willi przy ulicy Libelta 33 na remont konserwatorski stolarki wnętrza, gimnazjum sióstr Urszulanek przy Alei Niepodległości 41 na remont elewacji frontowej, kościołowi pod wezwaniem Wszystkich Świętych przy ulicy Grobli 1 na dofinansowanie remontu dachu. Proponuje się również dofinansowanie konserwacji dwóch rzeźb polichromowanych z wnętrza kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego przy ulicy Długiej 1. Dofinansowanie kontynuacji konserwacji ikonostasów cerkwi przy ulicy Marcelińskiej 20. Dofinansowanie kontynuacji prac konserwatorskich zespołu barokowych rzeźb z wyposażenia klasztoru Ojców Karmelitów Bosych przy ulicy Działowej 25. Dofinansowanie prac związanych z konserwacją polichromii w dawnej kaplicy probostwa Farnego przy ulicy Klasztornej 11. Również kamienicy przy ulicy Fredry 6 na dofinansowanie prac konserwatorskich związanych z wystrojem malarskim klatki schodowej. Poza tym na dofinansowanie kontynuacji prac konserwatorskich przeciwwilgociowych przy elewacji i fundamentach kościoła pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu przy ulicy Garbary 22. Oprócz tego kamienicy przy ulicy Stawnej 10 na dofinansowanie remontu konserwatorskiego elewacji zachodniej i tym samym zakończenie prac w tym budynku, prac dotyczących elewacji. To jest obiekt gminy żydowskiej. Na dofinansowanie prac remontowych dachu w psalterii przy ulicy Ostrów Tumski 9. Na dofinansowanie prac związanych z izolacją przeciwwilgociową secesyjnej willi przy ulicy Limanowskiego 15A. Również dofinansowanie prac konserwatorskich w sieni i klatce schodowej zabytkowej secesyjnej kamienicy przy ulicy Matejki 52 na terenie Jochow-Gelände. Kamienicy przy ulicy Krasińskiego 2, 4 oraz 4A na dofinansowanie konserwacji secesyjnych witraży na klatkach schodowych. Kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 25 na dofinansowanie remontu elewacji frontowej. Kamienicy przy Starym Rynku 41 na dofinansowanie konserwacji polichromii ściennych wnętrz. Kamienicy przy ulicy Działyńskich 3 na dofinansowanie konserwacji witraży i dekoracji malarskich klatki schodowej. Secesyjnej kamienicy przy ulicy Matejki 53 na dofinansowanie remontu elewacji frontowej. Kamienicy przy ulicy Wielkiej 9, Szewskiej 21 na dofinansowanie remontu elewacji. Kamienicy przy ulicy Dąbrowskiego 23 na dofinansowanie konserwacji secesyjnych płytek ceramicznych w sieni. Kamienicy przy ulicy Kościuszki 74 na dofinansowanie remontu elewacji frontowej. Kamienicy przy ulicy Zagroblą 5, 5A na dofinansowanie prac remontowych elewacji frontowej oraz dofinansowanie konserwacji zespołu witraży okiennych w zabytkowym kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej na Łazarzu. Proszę Państwa radnych o przyjęcie tej powyższej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała pozytywnie ten projekt uchwały, głosując 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Budżetu i Finansów również wydała opinię pozytywną, 9 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić? Pan profesor Antoni Szczuciński w imieniu Komisji Kultury i Nauki. Bardzo proszę.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisja Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania dwukrotnie zajmowała się kwestią dotacji w konkursie grantowym. Pierwszy raz, kiedy pani konserwator zechciała przedstawić wstępne propozycje, zakończyło się to dyskusją i wstępną akceptacją komisji. I drugi raz, kiedy rozpatrywaliśmy gotowy projekt uchwały, chciałbym zauważyć następujące może trzy kwestie. Po pierwsze, że w tym roku w ramach konkursu rozdzielanych jest 1,5 miliona złotych, a więc więcej niż bywało w latach poprzednich. Po drugie, że mamy do czynienia z inną niż tradycyjnie proporcją. Ona od niedawnych lat trochę się poprawia. Mamy inną zatem proporcję, jeśli chodzi o dotacje kierowane do rozmaitych właścicieli, rozmaitych typów instytucji, właścicieli prywatnych. Mamy więc w tym konkursie dotacji lepsze odzwierciedlenie tej rozmaitości poznańskiej, chociaż oczywiście jeszcze z zauważalnym udziałem obiektów zabytkowych o charakterze sakralnym, co też jest dosyć oczywiste, bo są one obiektami najstarszymi. I wreszcie po trzecie, w tym roku bardzo wyraziście można zauważyć dotacje skierowane na obiekty zabytkowe secesyjne. To już jest około 600 tysięcy złotych, a więc jest to to, o co zabiegaliśmy jako radni od dłuższego czasu. Rzecz jasna, że przydałoby się jeszcze więcej środków, ale ta propozycja wydaje się jest propozycją lepszą niż w latach poprzednich. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? Nie widzę. W debacie indywidualnej pan radny Przemysław Aleksandrowicz. Bardzo proszę.
Oczywiście cieszymy się z każdego zwiększenia środków na ratowanie dóbr kultury, naszego dziedzictwa narodowego. Natomiast żeby nie było tak, że jesteśmy tym całkowicie i zupełnie usatysfakcjonowani, przypominam, że jeszcze w latach 90. Komisja Kultury i Nauki Rady Miasta podjęła taki stały, kierunkowy wniosek, aby miasto Poznań przeznaczało na ratowanie...
Przepraszam pana bardzo. Naprawdę proszę o rozmowy poza sobą. Jeszcze kilkanaście minut i będzie przerwa, więc naprawdę proszę wysłuchać. Staramy się wszyscy zmieścić w czasie, który mamy przeznaczony na wypowiedzi zgodnie ze statutem. I każdy z nas, gdy się wypowiada, ma poczucie, że mówi o rzeczach ważnych. W związku z tym przez szacunek dla siebie samego proszę też pozwolić innym wypowiadać się w spokoju. Bardzo proszę.
Przypominam, że wtedy, już w latach 90. postulowano, aby to był 1% dochodów własnych miasta. To byłaby dzisiaj suma przekraczająca 20 milionów. Cieszymy się, że tutaj w tych dotacjach do zabytków nie będących własnością miasta jest to 1,5 miliona. Były takie lata, kiedy to było nawet mniej niż milion, a chyba jeden rok był taki, że nie było zero, było zero tego dofinansowania dla innych podmiotów. Dlatego cieszymy się, że zwiększenia, ale przypominam, do tych postulowanych 20 paru milionów, które zapewniałyby nam, że nie ubywa ta substancja zabytkowa. Trochę nam jeszcze daleko i dobrze byłoby, żebyśmy o tym pamiętali. Zabytki możemy ratować, póki one są i póki się nie rozsypią. Potem możemy tylko robić rekonstrukcję. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, jako pewnego rodzaju ciekawostka, ale w sumie zarazem informację, która na pewno państwu też się należy. W gruncie rzeczy należy wspomnieć, że na renowację obiektów zabytkowych jako miasto, jako Rada Miasta przeznaczamy znacznie więcej niż tylko na dotacje konserwatorskie. W istocie w samym budżecie nawet oświaty mamy w tej chwili kwotę około 5 milionów złotych, która idzie na nic innego jak na przykład na renowację takich obiektów jak elewacja frontowa szkoły podstawowej nr 40 na ulicy Garbary, czy na przykład też to, na co zwracali też uwagę radni, między innymi pani Mańkowska czy pan Łukasz Mikuła, obiekty na Prądzyńskiego, dajmy na to. To są też obiekty zabytkowe. Czy na przykład renowacja w tym roku fasady Poznańskiej Szkoły Churalnej na Cegielskiego, czyli jakby dokończenie tego kompleksu, który został zapoczątkowany kilka lat temu, jeśli chodzi o ósme liceum. Ponadto za sprawą też państwa radnych przeznaczymy w tym roku ponad 2 miliony złotych na program renowacji miejskich kamienic. To między innymi to, na co też zwracała uwagę pani radna Katarzyna Krytkowska, między innymi taka kamienica secesyjna będzie rozpoczęta modernizacja i renowacja w tym roku przy ulicy Ratajczaka, właściwie to jest zbieg Ratajczaka i 3 maja, także ulica Kantaka. Dokończamy również kamienicę na Woźnej. No i oczywiście w zasobie miejskim, który nadzoruje ZKZL, właściwie też wiele milionów idzie na renowację ze sprawą też wspólnot mieszkaniowych, na renowację kamienic. Także ta skala wydatków tak naprawdę na renowację obiektów miejskich, zabytkowych i nie tylko czasami miejskich, no jest rzeczywiście duża. Poza tym warto też wspomnieć, że jest daleko idący ruch, można powiedzieć, na rynku, jeśli chodzi w ogóle o renowację obiektów niemiejskich, czyli kamienic należących do właścicieli prywatnych. Nie dalej jak kilka miesięcy temu pytałem panią dyrektor Wydziału Finansowego, ile na przykład osób, podmiotów korzysta ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, które Rada Miasta kilka lat temu wprowadziła, oczywiście później w międzyczasie rozszerzając te można powiedzieć, warunki, to w skali roku jest to kilkadziesiąt podmiotów, więc to pokazuje jakby jaki jest w ogóle ruch na terenie miasta, jeśli chodzi o renowację obiektów, co cieszy. Także oczywiście będziemy również zabiegać. Tutaj, jak państwu wspominałem, mamy zablokowane już pieniądze w ramach ZIT-ów na renowację obiektów miejskich, z których planujemy w najbliższych latach wyremontować cały kompleks dawnych łazienek rzecznych nad Wartą oraz dziecińca przy Drodze Dębińskiej, czyli tam, gdzie znajduje się Młodzieżowy Dom Kultury. No ale oczywiście jasnym jest, że takich środków zawsze nigdy nie jest. Zawsze chcielibyśmy, żeby było ich więcej. No ale myślę, że tak jak pan profesor Przeciński zauważył, ta progresja zwyżkowa jest. Także dziękuję też państwu radnym za wsparcie tych działań, które podejmuje Miejski Konserwator Zabytków. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Dopowiadając tylko jedno zdanie też po wystąpieniu pana prezydenta, myślę, że na pewno radni z Komisji Kultury i Nauki, może też i wszyscy radni, byliby zainteresowani takim zestawieniem tych nakładów na remonty w budynkach zabytkowych, służące właśnie zachowaniu ich charakteru. Jeżeli takie zestawienie dotyczące budynków miejskich mogłoby być Komisji Kultury i Nauki przedstawione, to na pewno z zainteresowaniem byśmy się z nim zapoznali. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały o numerze PU447/16 w punkcie 14 porządku dzisiejszej sesji? Proszę o głosowanie. Podobnie, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 34 głosy za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. W ten sposób zrealizowaliśmy wszystkie punkty do 14, a ja ogłaszam teraz przerwę do godziny 11:45.